Gdański cmentarz na Srebrzysku powstawał w latach 20. ubiegłego wieku. To przepiękna, stara nekropolia. Oprowadza mnie po nim Anna Kryger z Uniwersytetu Gdańskiego. Wybieramy jedną aleję, bo całego cmentarza nie zdążymy obejść.
Jest to cmentarz komunalny numer 2, czyli cmentarz centralny Srebrzysko, przed wojną Central Friedhof. Jest to cmentarz o charakterze tarasowym, leśnym. Takie cmentarze właśnie powstawały w tych czasach przedwojennych. Anna Kryger, historyk i kulturoznawca, doktor historii, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Jest to drugi co do wielkości gdański cmentarz. Po cmentarzu łostowickim natomiast jest starszy od niego. Jego początki sięgają czasów przedwojennych. Powstał w latach 1924-25.
My jak umawiałyśmy się na rozmowę, to umawiałyśmy się też przy nowej albo przy starej kaplicy, prawda? Bo są teraz już dwie. Ta tutaj, ta główna, przy bramie głównej, to jest ta, która pamięta czasy wojny.
Tak. W 1928 roku poświęcono kaplicę cmentarną. Obecnie jest to stara kaplica, a w 1940 urządzono właśnie tutaj otoczenie bramy cmentarnej.
Tuż za nami dosłownie znajduje się taka aleja, którą wszyscy nazywamy Aleją Zasłużonych, ale nie wszyscy wiemy, kto tutaj spoczywa. Bo gdybym tak miała przeciętnego gdańszczanina zapytać, która aleja i które miejsce na tym cmentarzu jest najważniejsze, no to pani wie. A gdańszczanie, jak pani myśli?
Myślę, że jest to miejsce nieco zapomniane i warto je przypomnieć.
Czyli tak, Aleja Zasłużonych powstała kiedy?
Została wytyczona w 1930 roku według projektu Heleny Sulimierskiej. Chowano tam członków Polskiej Partii Socjalistycznej, Polskiej Partii Robotniczej, następnie PZPR, weteranów wojny domowej w Hiszpanii, oficerów Ludowego Wojska Polskiego oraz znanych gdańszczan. Spoczywają tam m.in. Marian Seredyński, Marian Pelczar, pierwszy prezydent Gdańska Franciszek Kotus-Jankowski i Stanisław Sołdek. I warto przypomnieć te postaci.
Grób Stanisława Sołdka na Srebrzysku łatwo odnaleźć, podobnie jak jego historię.
Elżbieta Wróblewska pracuje w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku w dziale historii żeglugi i handlu morskiego. Niezbyt długie życie, przedwczesna śmierć. Zmarł na serce po powrocie z Libii. Wiem to z wywiadu z synem Stanisława Sołdka. Właśnie syn Zbigniew, ten starszy syn, powiedział, że ojciec wrócił z Libii. Wkrótce odwołano go z jakichś niejasnych przyczyn ze stoczni Wisła, bo tu już mówimy o tym okresie Stanisława Sołdka, kiedy był dyrektorem naczelnym Stoczni Wisła, więc już był na takim samodzielnym stanowisku, jedynym zresztą właśnie samodzielnym stanowisku. Odwołano go z tego stanowiska, przekierowano do Zjednoczenia Morskich Stoczni Remontowych, no i właśnie tam wielokropek.
Choroba dyrektorska. Zawał.
Może właśnie to odwołanie, bo syn zwrócił uwagę, że przecież ojciec całe swoje życie poświęcił budownictwu okrętowemu, prawda? I może takie rozgoryczenie, rozżalenie na to odwołanie, prawda? Człowiek w pełni sił w wieku 50 lat, w pełni sił takich intelektualnych, twórczych, prawda? Więc to pewnie odbiło się na jego zdrowiu. Miał chyba drugi zawał, potem drugiego zawału nie przeżył i zmarł 15 czerwca 1970 roku. Można rzeczywiście mówić o Sołdku jako i świetnym robotniku, traserze, stoczniowcu, pracowniku PRS, pracowniku naukowym też, bo nie wspomniałam o tym, że współpracował z Politechniką, był nawet zatrudniony na Politechnice.
Potem jeszcze został dyrektorem Stoczni Wisła i też nie wszyscy o tym wiedzą.
Tak, to jest nazwisko człowieka, który dał tę nazwę jednostce.
To jest ta pierwsza część Alei Zasłużonych z nazwiskami, które pani wymieniła, bo tam dalej idąc, jakby na przedłużeniu, prawda, są nazwiska, które już należą do czasów współczesnych. No, Sołdek zmarł w roku chyba bodajże 70, tak?
Tak, 1970.
Ale już późniejsze nazwiska to już są osoby chowane w latach 80., 90. Spoczywa tutaj także pierwszy wojewoda gdański, pan Kołodziejski.
W Alei Zasłużonych zostały też pochowane takie osoby jak Wacław Czarnowski, pierwszy dyrektor Stoczni Gdańskiej, Franciszek Chudoba, pierwszy wiceprezydent Gdańska, Henryk Śliwowski, wojewoda gdański, właśnie Jerzy Kołodziejski, również wojewoda gdański w latach 79-82, profesor Stanisław Rydlewski, rektor Politechniki Gdańskiej, Józef Więckowski, profesor Politechniki Gdańskiej, Małgorzata Pipkowa, uczestniczka obrony Poczty Polskiej w Gdańsku. Jako ciekawostkę warto też wspomnieć, że przeniesiono tu z Jankowa grup Ernsta Edwarda Bonsztyta, przedwojennego dyrektora szkoły Konradinum, zmarłego w 1914 roku.
Między innymi leży tutaj też Alina Pińkowska, leży też Olga Krzyżanowska, Magda Modzelewska, leży też Anna Kurska, Anna Walentynowicz. Jest tutaj grób Jacka Starościaka i pochowany tu został także Aram Rybicki.
Również w tej kwaterze pochowano Zbigniewa Żakiewicza, pisarza, Brunona Synaka, profesora, socjologa, polityka, działacza samorządowego, prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Huberta Górnowicza, profesora Uniwersytetu Gdańskiego, Stanisława Pestkę, poetę i pisarza kaszubskiego oraz Zenona Plecha, znanego żużlowca.
Tutaj leżą też znane postaci ze świata lekarskiego, ze świata gdańskiej medycyny, ze świata sztuki, ze świata baletu. Kogo tutaj spotkamy w tej alei?
Spoczywają tu m.in. Lech Bądkowski, pisarz, działacz społeczny, Franciszek Duszeńko, rzeźbiarz, profesor Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych i rektor tej uczelni, Izabela Trojanowska, regionalistka, dziennikarka, Janina Jarzynówna-Sobczak, choreograf, kierownik baletu, opery i filharmonii bałtyckiej, Zdzisław Kieturaki, słynny gdański chirurg i profesor Akademii Lekarskiej oraz Józef Czyżewski, działacz Polonii Gdańskiej, którego grób tu przeniesiono po wojnie z Wielkiej Alei. Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, żeglarka, która odbyła podróż morską dookoła świata na jachcie Mazurek.
Miała 84 lata, gdy zmarła, ale zostały rozmowy i wywiady z panią kapitan i jej charakterystyczny głos.
Jeśli to jest mechanizm, który właściwie no najprościej to wziąć, wyrzucić i wstawić drugi, to ja na środku morza tego nie zrobię. Dlatego nie chciałam zwijarki, bo jak ten żagiel leci w dół po sztagu, ma, bo ja wiem, no raksy, nie raksy, szakle, no co, to co, ta, co sobie można wyobrazić, to ja jestem w stanie nad tym zapanować, no zwijarka. No może się popsuć, kiedyś mieliśmy taki rejs, zwijarka się popsuła, więc nasz dzielny kolega po prostu leżał na dziobie i paluszkami to obracał w jedną i w drugą stronę. No to może być śmieszne, ale nie na długo. Kuchenka gazowa, no to się po prostu psuła, co zresztą dopiero na Tahiti mi mądry człowiek wytłumaczył, że mówi, słuchaj, te palniki to wytrzymują parę dziesiąt godzin, potem to się wyrzuca i się... On mi zresztą tam właśnie dał jeden swój palnik, bo tam to też. I to palniki się wymienia, że to jest w porządku i to prawda.
Ale no, sprawy związane z żeglowaniem
natomiast no, miałam pewne kłopoty z silnikiem, ale to chyba wynikało stąd, że no, z różnych względów był to silnik prototypowy, no i taki chyba mniej udany egzemplarz. No ale to też się dało załatwić.
Cmentarz ma 14 rejonów i właśnie te osoby pochowane są poza Aleją Zasłużonych w różnych kwaterach cmentarza. Jako ciekawostkę mogę dodać też, że z kolei w czasie II wojny światowej na cmentarzu oprócz osób cywilnych pochowano żołnierzy niemieckich, którzy zginęli podczas ataku na Westerplatte, żołnierzy Wehrmachtu, SS-manów, ofiary pierwszego nalotu Anglików na Gdańsk w 1942 roku. Ich pogrzeby miały charakter propagandowy. Na tym cmentarzu jest także kwatera muzułmańska.
No to jest taki najbardziej historyczny gdański cmentarz, czy jest jeszcze jeden jakiś na przykład oliwski, zabytkowy?
Cmentarz oliwski jest bardzo starą nekropolią. Powstał w 1832 roku. Jeszcze starszy cmentarz jest cmentarz garnizonowy w Gdańsku, który powstał w 1914 roku. I pierwotnie było to miejsce pochówku żołnierzy, marynarzy w czasach pruskich. Przed II wojną światową powstała tam również kwatera policyjna.
Tam leży również słynna sanitariuszka Danuta Siedzikówna Inka i żołnierz wyklęty Feliks Selmanowicz-Zagończyk, które to szczątki odnaleziono kilka lat temu właśnie na tym cmentarzu.
Tak, właśnie oni spoczywają w kwaterze więziennej, która właśnie była na tym cmentarzu. Chowano tam osoby skazane na karę śmierci, w tym właśnie żołnierzy wyklętych.
A czy cmentarz na Srebrzysku to jest taki cmentarz, na którym obecnie też odbywają się, oprócz Alei Zasłużonych oczywiście, pochówki, czy to jest cmentarz już, który jest zamknięty?
Cmentarz jest nadal czynny, służy pochówkom gdańszczan, zarówno tych bardziej znanych, jak i zwykłych mieszkańców miasta.
A w Gdańsku ile jest cmentarzy?
Cmentarz Łostowicki, cmentarz centralny Srebrzysko, cmentarz garnizonowy, cmentarz Świętej Jadwigi w Nowym Porcie, cmentarz Świętego Ignacego, dawny cmentarz Zbawiciela.
Jest też cmentarz nieistniejących cmentarzy. Taka nekropolia stosunkowo niedawno założona, bo chyba w 2000 roku.
Tak, w 2003 właśnie upamiętnia nieistniejące cmentarze gdańskie, bo przed II wojną światową w Gdańsku było 48 cmentarzy i były to przeważnie cmentarze parafialne. Znaczna ich część znajdowała się we Wrzeszczu przy obecnej Alei Zwycięstwa. Przy Politechnice Gdańskiej znajduje się gdańskie lapidarium, również poświęcone nieistniejącym cmentarzom, które znajdowały się właśnie na terenie obecnych parków. Przy samej Politechnice znajdował się katolicki cmentarz parafii Świętego Mikołaja i Kaplicy Królewskiej. I to było miejsce szczególnie ważne, ponieważ tam byli chowani członkowie gdańskiej Polonii, tacy jak na przykład Józef Czyżewski czy Franciszek Kubacz. No, były też chowane osoby związane z niemiecką historią Gdańska, na przykład rektor Politechniki Gdańskiej Wagner zmarły w 1913 roku.
Wszystkich nazwisk nie da się wymienić, ale o jednym nie chcę zapomnieć. Idąc dalej Aleją Zasłużonych, mijam nowe mogiły, nowe groby osób, które właśnie tutaj zostały pochowane w ostatnim roku. Gdański architekt i artysta Bogdan Pietruszka zmarł 21 maja. To on był autorem pierwszej koncepcji pomnika poległych stoczniowców w grudniu 70 roku w Gdańsku. Pan Bogdan pracował do emerytury w biurze projektowo-konstrukcyjnym Stoczni Gdańskiej. Uczestniczył w strajkach w stoczni i w grudniu 70 roku i w sierpniu 80 roku. Był także przewodniczącym Komisji Wydziałowej Solidarności. To właśnie z grudnia 70 roku pochodzi jego tragiczne wspomnienie, które właśnie zaowocowało stworzeniem koncepcji pomnika poległych stoczniowców. Początkowo były to 4 krzyże zaprojektowane przez pana Bogdana Pietruszkę, ale o tym opowiadał mi podczas swojej ostatniej wizyty w studio Radia Gdańsk.
Ja się nazywam Bogdan Pietruszka i 14 sierpnia narysowałem pierwszy szkic pomnika poległych stoczniowców, który zawarł całą ideę, nie tylko symbolikę, ale przede wszystkim również ich kształt. Pomnik poległych stoczniowców, ofiar grudnia, 3 krzyży. No, znowu powtarzają to ofiar grudnia. A co się w grudniu działo? Dlaczego oni miesiąc oskarżają o cokolwiek? Nie grudzień strzelał do ludzi, tylko oni strzelali, na miłość boską. 3 krzyży. 3 krzyże były w Wilnie. Ja nie budowałem i nie projektowałem pomnika 3 krzyży. To nie jest pomnik 3 krzyży. Od początku nazwałem go pomnik poległych stoczniowców i tak zostało. na Placu Solidarności zbudowany dzięki staraniom Społecznego Komitetu kierowanego przez Henryka Lenarciaka. To akurat jest prawda. Henryk Lenarciak zgłosił się już w 71 roku postulat zniesienia pomnika, lecz po początkowej zgodzie władze go odrzuciły. Do idei powrócono w trakcie strajku sierpniowego, sierpień 80. Konkurs, w nawiasie druga nagroda, pierwszej nie przyznano, wygrał projekt gdańszczan Wacława Długosza i Grzegorza Borosa w formie krzyży górujących nad placem nad bramą. Proszę Panią, na miłość boską. To był jeden z trzech zespołów, który opracowywał pomnik. Po prostu. Według mojego pierwszego szkicu, pierwszego podejścia. Pierwsze podejście to były cztery krzyże, bo chciałem, jak gdyby, było wiadomo wtedy. Wtedy żeśmy wiedzieli, że zginęło czterech stoczniowców. Później okazało się, że zginęło trzech stoczniowców. W momencie, kiedy delegacja ze Stoczni Gdańskiej pojechała do prymasa Wyczyńskiego, ten podniósł sprawę Golgoty Chrześcijańskiej i zasugerował, żeby ci, którzy pomnik projektują, żeby uwzględnili liczbę 3. Oczywiście, bez problemu. Na najbliższym spotkaniu, jakie żeśmy mieli, zapytano mnie, sekretarz, który protokołował zebranie komitetu, zapytał, mówię, o chwileczkę, koledzy, musimy się spytać człowieka, który ten pomnik wymyślił, czy wyraża zgoda. Z 4-3 oczywiście nie było żadnych problemów z mojej strony i został zaakceptowany jako 3. Poza tym on tu pisze, że jakieś liczenie były, jakieś cuda niewidy w innym miejscu. Na miłość boską, myśmy pierwszy raz w ogóle o Borosie usłyszeli w czasie strajku. To był młody człowiek, który koniecznie wmawiał mi, że ten pomnik musi mieć 66 metrów. A ja mówię, panie, no przecież nie mamy dźwigów takich, bo mówi, wie pan, żeby to było widać w tym komitecie wojewódzkim co rano, jak oni przychodzą do pracy. Mówię, nie ma tych możliwości, bo nie mamy takiego dźwigu w Polsce, który takim wysięgiem podniesie te ileś ton przecież, no. I to jest, widzi pani, to jest i całe tutaj, proszę popatrzeć, ile tego jest. Cała szpalta to są techniczne dane, na miłość boską.
Skoro przywołaliśmy postać twórcy pomnika poległych stoczniowców, postawmy tam też nasz radiowy znicz, bo to pod tym pomnikiem znicze stawiamy poległym w tym miejscu robotnikom zabitym w grudniu 70 roku. W latach 80. był miejscem, gdzie kierowały się wszystkie manifestacje. Wiele razy można tam było spotkać dwóch gdańskich fotoreporterów, ojca i syna. Najpierw z aparatem przychodził tu Zbigniew Kosycarz, potem jego syn Maciej. Wiele razy rozmawiałam z Maćkiem o tym symbolicznym miejscu, miejscu grobie wszystkich poległych stoczniowców.
To było miejsce, które każda osoba przyjeżdżająca do Gdańska musiała odwiedzić i to było miejsce, gdzie należy taką osobę fotografować.
Kiedy po raz pierwszy byłeś pod pomnikiem? Kiedy po raz pierwszy zacząłeś kojarzyć to miejsce w jakiś sposób symbolicznie, znaczeniowo? Kiedy to do ciebie doszło? Gdzie jesteś?
Od czasu, kiedy zacząłem się uczyć w szkole, bo byłem uczniem pierwszego liceum ogólnokształcącego, słynnej jedynki gdańskiej. Okna klas wychodziły na ulicę Doki. Na ulicy Doki 1 mieszkał nasz kolega klasowy, Igor Ciężkowski. I od tego momentu to był czas, kiedy widzieliśmy, że tam coś się dzieje. Jeszcze przed sierpniem 80 roku, kiedy miały być manifestacje, zwalniano, wówczas bardzo nielegalne manifestacje, były skrócone lekcje, sale z widokiem na plac, obecny plac stoczniowców, wówczas to była pętla tramwajowa, były zajmowane przez dziwnych panów, nie można, lekcje były w tych salach odwołane, także wiedzieliśmy jako uczniowie, że to jest bardzo ważne miejsce. No a później odsłonięcie pomnika. Ja byłem u państwa Ciężkowskich, zresztą do tej pory, jak idę robić zdjęcia, no to zawsze korzystam z uprzejmości państwa Ciężkowskich i niektórych sąsiadów, tam się sąsiedzi powymieniali, którzy jeszcze mnie kojarzą mnie z tamtych lat, ja tam przychodziłem.
Mówimy o tym wieżowcu przy Doki 2.
Przy Doki 1, po lewej stronie, to jest chyba Doki 1, po lewej stronie patrząc w kierunku bramy historycznej i robiłem zdjęcia, tata robił odsłonięcie pomnika na dole, czyli tamtej strefie VIP, bo to była duża uroczystość i pamiętam jedną rzecz, ja robiłem z dachu zdjęcia, miałem taki aparat średnioformatowy Certo 6, robiłem zdjęcia z dachu tej uroczystości i pamiętam mrowie ludzi. I to utkwiło mi w pamięci, że dla mnie, dla młodego człowieka, ja wówczas miałem 16 lat, spojrzałem się w drugą stronę, czyli nie spojrzałem się w stronę tych miejsca uroczystości, tylko poszedłem na drugą część dachu tego wieżowca i zobaczyłem, że tłum ludzi sięgał do zieleniaka. Ja takiego tłumu ludzi nie pamiętam tam nigdy.
Mówimy o 16 grudnia,
o 16 grudnia 1980 roku. I drugie moje wspomnienie, które utkwiło mi w pamięci, to też te samo mieszkanie, państwo ciężkowscy, robiłem zdjęcia czołgów 13 grudnia, które stały wokół tego budynku, wokół stoczni, robiłem też z góry, robiłem też z poziomu ulicy, już innym aparatem, takim aparatem, który mieścił mi się w torbie szkolnej, nie chciałem się tam afiszować za bardzo w tego 13 grudnia z aparatem, chociaż tego 13 grudnia nikt nie miał świadomości, co się stało w Polsce, takiej pełnej świadomości. Każdy wiedział, że to jest coś złego, że skończyła się pewna historia, zaczęło się coś nowego, prawdopodobnie złego. Ale przekonałem się o tym na drugi dzień w poniedziałek, bo jak pamiętasz, odwołano lekcję, ja poszedłem do szkoły z tym samym aparatem Zorka 10 i tak ufny szedłem w kierunku pomnika i nagle naprzeciwko mnie, za rogu boiska szkolnego, sali gimnastycznej, przepraszam, i nagle od strony tego placu atakujący oddział zomowców, ubrani w ten sposób dla mnie wówczas nieznany, czyli w pełny rynsztunek. Uciekłem do jakiejś klatki, ponieważ wtedy ludzie, do tej pory chyba Polacy są takim narodem, że w sytuacjach pomagają sobie. W tych mieszkaniach było pełno ludzi, tam przeczekałem ten atak tych zomowców i robiłem zdjęcia z balkonów.
Macieja Kosycarza nie ma już z nami 2 lata. Wspomnieniem Maćka kończę naszą wędrówkę po gdańskich cmentarzach. Grób Maćka Kosycarza znajdziemy na cmentarzu w Oliwie, ale jest to nekropolia zasługująca na osobną opowieść. Kłaniam się, Anna Rębas, audycję zrealizowała Aleksandra Woźniak.